Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Mamy kolejny piątek, więc serdecznie witamy. Pośród nas gościa, biblistę, jest z nami ksiądz Tomasz Tomaszewski, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i oddaję głos.
Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy w ten piątkowy wieczór chcą poświęcić swój czas na to, aby spotkać się ze Słowem Bożym, aby tego Słowa Bożego poszukiwać, jak mówi tytuł tego programu. I jak co tydzień chcemy ten czas poświęcić na rozważanie niedzielnej liturgii Słowa. Liturgii Słowa z tej najbliższej niedzieli, z siódmej niedzieli zwykłej. I tak jak co tydzień warto, abyśmy może otworzyli w swoich domach Księgę Pisma Świętego, aby mieć przed oczyma te teksty, które będziemy dzisiaj rozważali. Może otworzyć jakieś czasopismo, w którym te czytania są umieszczone. Po to właśnie, aby nie tylko słuchać, ale także przyglądać się temu tekstowi Bożego Słowa. Prośmy na początek Ducha Świętego, aby nam w tej refleksji, w tym dzisiejszym rozważaniu towarzyszył, aby On nam udzielał swojego światła, abyśmy w tym niedzielnym Słowie Bożym odnaleźli to, co Pan Bóg do każdego z nas chce powiedzieć. Na najbliższą niedzielę Kościół przygotował dla nas w liturgii słowa fragmenty pochodzące z następujących ksiąg. W pierwszym czytaniu usłyszymy fragment z pierwszej księgi Samuela z 26 rozdziału, wybrane wersety z tego rozdziału. Werset 2 od 7 do 9, werset 12 i 13 oraz 22 i 23. W drugim czytaniu usłyszymy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 15, wersety od 45 do 49. I wreszcie w Ewangelii usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, 6 rozdział, wersety od 27 do 38. Rozpocznijmy więc z pomocą Bożej łaski to nasze rozważanie, pochylenie się nad niedzielną liturgią słowa, rozpoczynając od pierwszego czytania.
Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim 3000 wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie uśpieni leżeli dookoła niego, rzekł więc Abiszaj do Dawida: Dziś Bóg oddaje wroga Twojego w moc Twoją. Teraz pozwól, że przybije go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi: Nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie doznałby kary? Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł. Nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu.
Młody Dawid był podwładnym króla Saula, ale kiedy odniósł zwycięstwo nad Goliatem, Saul zaczął kierować się wobec niego zazdrością. Zazdrościł mu tej wielkiej sławy, którą Dawid osiągnął poprzez pokonanie tego olbrzymiego Filistyna. I właśnie król Saul, kierując się tą zazdrością, postanowił zgładzić swojego wiernego sługę. I ten fragment z pierwszej księgi Samuela, który usłyszeliśmy przed chwilą, który jest częścią liturgii słowa najbliższej niedzieli, opisuje już kolejną próbę zgładzenia Dawida przez króla Saula. Spróbujmy wyobrazić sobie to opisane w pierwszej księdze Samuela wydarzenie. Oto mieszkańcy pustyni Zif donoszą Saulowi, że Dawid przebywa na ich terenie. Ukrywa się na wzgórzu Hakila, które leży na krańcu stepu. Na tak słabo zaludnionym i skalistym terenie uchodźcy, a przecież uchodźcą był wtedy Dawid, mogli łatwo znaleźć schronienie dla siebie. Król, który dowiedział się, gdzie przebywa poszukiwany przez niego Dawid, wyruszył niezwłocznie. Zabrał ze sobą 3000 doborowych wojowników. I podobnie jak w poprzedniej wyprawie przeciw Dawidowi, tak i teraz Saul i jego wojsko rozbili obóz na wzgórzu Hakila, obok drogi, a więc niedaleko miejsca, w którym ukrywał się Dawid wraz ze swoimi towarzyszami. Oczywiście Dawid dowiedział się poprzez swoich ludzi, że Saul przybył, aby go ścigać. Wysłał więc swoich zwiadowców, aby przekonać się, że Saul rzeczywiście przybył za nim na pustynię Zif. Relacja zwiadowców dała Dawidowi orientację w całej sytuacji. Postanowił więc działać szybko. Tekst, który jest pominięty w niedzielnym czytaniu, wskazuje na to, że Dawid udał się najpierw sam do obozu Saula. Z odległości, która gwarantowała mu bezpieczeństwo, przypatrzył się całemu obozowi i temu, jak jest on rozmieszczony. Owocem tego rozpoznania było nie tylko zorientowanie się w tym, jak wygląda obóz, ale przede wszystkim ustalenie miejsca obozowania najważniejszych osób, czyli króla Saula i dowódcy jego wojsk Abnera. Saul leżał, odpoczywając w środku obozowiska. Być może na jednym z okrytych wozów, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ze względu na bezpieczeństwo król i jego żołnierze osłonięci byli całym kordonem wojennych wozów. I kiedy Dawid zbadał to wszystko osobiście, wrócił do swojego obozu i przedstawił dwóm spośród swoich towarzyszy, Achimelekowi i Abiszajowi, propozycję udania się wspólnie do obozu Saula. Abiszaj zgodził się pójść z Dawidem do obozu króla. Do relacji o pierwszej penetracji obozu przez samego Dawida dochodzi teraz nowy szczegół, mianowicie to, że dzida Saula wbita była w ziemię obok jego głowy. I możemy powiedzieć, że to mało znaczący szczegół, ale gdy przypomnimy sobie to, że król Saul dwukrotnie chciał pozbawić Dawida życia, używając w tym celu właśnie dzidy, którą zawsze miał pod ręką, to ten szczegół zapisany przez autora biblijnego okazuje się bardzo ważny. Bo to narzędzie zbrodni, to, którym Saul próbował zabić Dawida, oto teraz jest wbite w ziemię obok głowy króla. Następuje potem dialog między Dawidem i Abiszajem. Przypomina on rozmowę, którą Dawid przeprowadził wcześniej ze swymi ludźmi w jaskini En-Gaddi, kiedy wszedł do niej Saul. Dawid miał możliwość zabicia wtedy swojego wroga, ale nie uczynił tego. Odciął wtedy jedynie kawałek płaszcza Saula. Towarzysze Dawida uznali wtedy, że sam Bóg oddał Saula w ręce Dawida. Teraz w taki sam sposób sytuację ocenia Abiszaj. Uważa on, że nadarzyła się Dawidowi okazja do tego, aby zemścić się na swoim wrogu, na Saulu. I rzeczywiście, gdy weźmiemy pod uwagę to, że Saul dysponował tak wielką liczbą ludzi, jak już wspomniałem, 3000 wojowników, to trudno nie dostrzec Bożej interwencji w tym, że dwie osoby, Dawid i Abiszaj, zdołali dotrzeć do samego środka obozu bez narażania swojego życia na szwank. Abiszaj sądzi więc, że to wyraźna wola Boga, aby Saul został przebity przez Dawida swoją własną dzidą. Mimo tego przekonania, Abiszaj podporządkowuje się jednak rozkazowi Dawida, który mówi do niego: nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie doznał kary? Namaszczenie Saula na króla zapewniało mu bowiem nietykalność. Wylanie na jego głowę oliwy sprawiło, że został on poświęcony Panu. Dawid przestrzega więc tej nietykalności osoby, która została namaszczona na króla Izraela. Ale wyraża jednocześnie przekonanie, że Bóg ukarze Saula, że nadejdzie jego dzień i umrze, bo sąd nad pomazańcem pańskim i wykonanie wyroku należy do samego Boga, a nie do człowieka, którym był Dawid. Ta decyzja o zachowaniu Saula przy życiu nie pozbawiła jednak Dawida możliwości zwrócenia na siebie uwagi. W tym celu zabrał on właśnie tę dzidę i manierkę z wodą, która leżała u wezgłowia Saula. Zastanawiające są okoliczności całego tego zajścia. Nieprawdopodobne wydaje się bowiem, by w tak dużym obozie rozbitym na pustyni, i to na terenie, gdzie kryje się potencjalny wróg, nikt nie trzymał straży w nocy. Nie było możliwe, żeby ktoś obcy wdarł się w sam środek obozu wojskowego. Stąd też nic dziwnego, że wyjaśnienia tego faktu szuka się w jakiejś specjalnej Bożej interwencji. Użyte tutaj hebrajskie słowo wskazuje na to, że twardy sen Saula i jego żołnierzy nie był jedynie naturalny, ale zesłany był przez samego Boga. Po opuszczeniu obozu Saula Dawid oddalił się na bezpieczną odległość, na przeciwległe wzgórze, które musiało być niedostępne i przecięte jakąś głęboką, zapewne dziką doliną. Stąd ta spora odległość, o której mowa w czytaniu. Dopiero stamtąd Dawid zawołał na ludzi i Abnera, dowódcę wojsk Saula, najpierw wyrażając pozytywną opinię o męstwie tego dowódcy, a potem wytykając mu zaniedbanie, które naraziło króla na tak wielkie niebezpieczeństwo. Saul mógł być przecież zabity. Dowodem tego niedbalstwa ze strony dowódcy są przedmioty, które znajdowały się w najbliższym otoczeniu Saula, czyli dzida, znak jego królewskiej władzy oraz manierka na wodę. Przedmioty, które teraz znalazły się w posiadaniu Dawida. Dalej w tekście, którego znowu nie usłyszymy w niedzielnym czytaniu, Dawid pyta swojego króla: czemu Pan mój ściga swego sługę? Cóż uczyniłem? Czy popełniłem coś złego? Saul odpowiada Dawidowi wyznaniem: zgrzeszyłem. Wróć, synu mój Dawidzie, już nigdy nie zrobię ci krzywdy, gdyż dzisiaj cenne było w twych oczach moje życie. Postępowałem nierozsądnie i błądziłem bardzo. Reakcja Dawida na to przyznanie się króla do błędu i na obietnicę, że nie wyrządzi już Dawidowi krzywdy, bo ten uszanował jego życie, wydaje się raczej chłodna. Dawid oddaje jedynie dzidę, znak władzy królewskiej, i stwierdza, że został nagrodzony w ten sposób przez Boga za swoją sprawiedliwość i wierność. Były to ostatnie słowa, które zamienili między sobą Saul i Dawid. Dawid okazał się rzeczywiście sprawiedliwy, bo nie działał podstępnie. Nie skorzystał z nadarzającej się sposobności do zabicia prześladującego go króla, a uczynił tak ze względu na godność Saula nadaną mu przez królewskie namaszczenie. Okazał się mu wierny, bo był jego podwładnym. Jednak mimo obietnicy nieuczynienia krzywdy i błogosławieństwa, którym go obdarzył Saul, Dawid nie wrócił do króla, ale udał się swoją drogę, czyli na tereny dzikie i niedostępne. Dotychczasowe doświadczenia Dawida nauczyły go bowiem, że nienawiść ze strony króla tak szybko nie minie i dalej będzie dyszał on żądzą zemsty. Dawid nie skorzystał zatem z kolejnej okazji, aby pozbawić życia króla Saula i w ten sposób utorować samemu sobie drogę do tronu królewskiego. Miłość do nieprzyjaciela pokonała chęć zemsty, którą podpowiadali przecież Dawidowi jego towarzysze. Zachowanie Dawida było czymś niezwykłym, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę ówczesne realia życia. Po raz drugi darował on życie swojemu śmiertelnemu wrogowi Saulowi i po raz kolejny okazał wielką ufność samemu Bogu.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, stał się pierwszy człowiek, Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam Chrystus duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.
Usłyszane przed chwilą Słowo Boże to kolejny fragment 15 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, rozdziału, który poświęcony jest zmartwychwstaniu Chrystusa i zmartwychwstaniu wierzących. W wersetach od 35 do 58 Paweł odpowiada na pytanie Koryntian, jak będzie wyglądało zmartwychwstanie, skoro śmierć niszczy przecież ludzkie ciało. Słowa Pawła mają umocnić w chrześcijanach wiarę w życie wieczne, które jest uwieńczeniem zmartwychwstania ciał. We fragmencie odczytywanym w liturgii słowa najbliższej niedzieli mowa jest o dwóch Adamach, pierwszym i ostatnim. Nawiązując do Księgi Rodzaju, apostoł Paweł przypomina w odniesieniu do pierwszego człowieka, Adama, że otrzymał on życie. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą. Chrystus natomiast, jako drugi Adam, nie tylko żyje, lecz posiada również możliwość obdarzania życiem innych, ożywiania ich. Stał się ostatni Adam, Chrystus, duchem ożywiającym. Nic zatem dziwnego, że to właśnie Chrystus przywróci życie także umarłym. Podobieństwo między pierwszym a drugim Adamem polega na tym, że obaj wywierają wpływ na następujące po nich pokolenia. Obaj warunkują sposób istnienia tych pokoleń. Adamową, czyli ziemską, była ludzkość do czasu przyjścia Chrystusa. Natomiast Chrystusową, czyli niebieską, jest ona od czasu Jego przyjścia. Przemiana naszego doczesnego ciała, czyli Jego zmartwychwstanie, jest koniecznym warunkiem wejścia do Królestwa Bożego. To, co ziemskie i to, co niebieskie, to dwa różne światy, dwa zupełnie odmienne sposoby istnienia, nie dające się ze sobą pogodzić. Wszyscy ludzie są więc tacy jak Adam i wszyscy mogą stać się tacy jak Chrystus. Noszenie obrazu człowieka niebieskiego, czyli Chrystusa, oznacza posiadanie takiego ciała jak On, czyli ciała uwielbionego po zmartwychwstaniu. Chrześcijanie mają być zatem obrazem nie tylko pierwszego Adama, tego ziemskiego, ale i tego drugiego, niebieskiego, Chrystusa. W odniesieniu do nauki o zmartwychwstaniu oznacza to, że tak jak pierwszy Adam był dla człowieka początkiem życia ziemskiego, naturalnego, tak drugi Adam, Chrystus, wysłużył człowiekowi życie wieczne, w którym będzie miało swój udział także ciało. Z tym upodobnieniem się do Chrystusa nie mamy jednak czekać aż do naszego zmartwychwstania, bo to zmartwychwstanie będzie owocem naszego ziemskiego życia, życia, które ma być wypełnione przede wszystkim miłością. O tej to właśnie miłości usłyszymy za chwilę we fragmencie Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeżeli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożytek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż to dla was wdzięczność? I grzesznicy pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie.
Niedzielna Ewangelia to kontynuacja mowy Jezusa wygłoszonej do uczniów i wielkiej rzeszy ludzi zebranych na równinie. Po błogosławieństwach i biada, które usłyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, następują teraz zasady i przykłady dotyczące wzajemnych relacji między ludźmi. Pierwsze słowa: powiadam wam, którzy słuchacie, podkreślają powagę Jezusa i znaczenie tego, co będzie mówił. Będzie mówił nie tylko do tych, którzy słuchali Go wtedy, 2000 lat temu, ale także do nas, którzy dziś wsłuchujemy się w słowa Jezusa. Ten ewangeliczny fragment jest bardzo bogaty w swej treści. Zawiera mnóstwo myśli. Dlatego warto podzielić go może na mniejsze części, aby lepiej przyjrzeć się temu Bożemu Słowu. Jezus zwraca najpierw uwagę na miłość do bliźniego. Potem podaje jej motywy. A wreszcie zwraca uwagę na miłosierdzie. Przyjrzyjmy się teraz tym trzem częściom niedzielnej Ewangelii. Jej pierwszy fragment, który zawiera wersety od 27 do 30 z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, mówi o miłości bliźniego. Fragment ten składa się z dwóch zasad, reguł, które stoją na początku i na końcu, oraz z czterech przykładów, które umieszczone są w środku tego fragmentu. Najpierw Jezus podaje regułę. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Widzimy, że wśród tych czterech poleceń Jezusa to pierwsze, miłujcie waszych nieprzyjaciół, ma jakby charakter ogólny, a trzy kolejne, dobrze czyńcie, błogosławcie, módlcie się, są jakby uszczegółowieniem tego pierwszego ogólnego polecenia i mówią, jak zastosować je w życiu. Zgodnie z tą podaną przez Jezusa zasadą, za zło, które spotyka uczniów Chrystusa ze strony wrogów, nieprzyjaciół, mają oni odpłacać miłością. Ich odpowiedzią na nienawiść, przeklinanie i oczernianie mają być dobre uczynki, błogosławieństwo oraz modlitwa. Widzimy w ten sposób bardzo wyraźnie, jak miłość do nieprzyjaciół ma u uczniów Chrystusa przechodzić przez ręce, które czynią dobro, przez usta, które błogosławią, aż do serca, które otwiera się na modlitwie. Potem Jezus podaje przykłady, konkretne przykłady miłości do wrogów i nieprzyjaciół. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Trzeba zwrócić uwagę na to, że przykłady te nie uczą jednak postępowania w jakichś konkretnych sytuacjach i nie można ich rozumieć dosłownie. Uwydatniają natomiast ducha, którym uczniowie Chrystusa powinni się kierować w swoim postępowaniu wobec bliźnich. Powinni oni więc dążyć do nawrócenia bliźniego, rezygnując nawet ze swoich słusznych praw, w przekonaniu, że to sam Bóg wymierzy każdemu człowiekowi sprawiedliwość. Zakończeniem tego pierwszego fragmentu niedzielnej Ewangelii jest tak zwana złota reguła postępowania. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jezusowi chodzi w niej o to, aby ludzie kierowali się w swoim postępowaniu nie tylko wymaganiami czystej sprawiedliwości, ale miłością. Choć sprawiedliwość nie może być całkiem przekreślona, to Jezus chce jednak, aby podstawą relacji między ludźmi była miłość. Zauważmy tutaj, że Jezus nie mówi: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, ale formułuje inaczej tą złotą regułę postępowania. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Takie sformułowanie zachęcać ma do działania, a nie tylko do powstrzymywania się od niego, gdy jest złe i nie chcemy, aby drugi człowiek czynił nam coś, czego byśmy nie oczekiwali od niego. Druga część tej niedzielnej perykopy ewangelicznej obejmuje wersety od 31 do 35 i mówi o motywach miłości, o motywacji do miłowania nieprzyjaciół. Jezus rozpoczyna od trzech przykładów. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Gdy w poprzednich przykładach w ostrej formie występowała jakaś krzywda tego, kto ma odpowiadać na nią miłością, to w tych słowach Jezusa zwrócona jest uwaga na to, że nie należy się spodziewać odwzajemnienia za okazywaną ludziom miłość. Pierwszy przykład znowu mówi w sposób ogólny o miłości, a dwa pozostałe o czynieniu dobrze i o pożyczaniu są jakby konkretnymi przykładami tego pierwszego wskazania Jezusa. Jezus wskazuje na to, że grzesznicy, czyli wszyscy ludzie, okazują swoją miłość bliźnim, spodziewając się jej odwzajemnienia. Ale w tej sytuacji nie mają oni jednak żadnej zasługi u Boga. Natomiast uczniowie Chrystusa, którzy świadczą bezinteresowną miłość, otrzymają od Boga wielką nagrodę i będą synami Najwyższego. Wy natomiast, mówi Jezus, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Uczniowie Chrystusa powinni więc naśladować samego Boga, który jest dobry dla każdego człowieka, nawet dla tego niewdzięcznego i złego. Uczniowie Chrystusa powinni kierować się miłością bliźniego bez zwracania uwagi na własny interes i korzyści. Ostatnia część niedzielnej Ewangelii, wersety od 36 do 38, mówi o miłosierdziu. Składa się z polecenia, które daje Jezus swoim uczniom, dwóch zakazów, dwóch nakazów oraz opisy nagrody, której Bóg udzieli miłosiernemu człowiekowi. Zachętę do bycia miłosiernymi ewangelista łączy ze stwierdzeniem prawdy o Bożym miłosierdziu. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Musimy zwrócić uwagę na to, że tę prawdę o miłosierdziu Boga w sposób szczególny rozwija w swojej Ewangelii właśnie święty Łukasz. To przecież tylko w tej Ewangelii możemy przeczytać przypowieść o miłosiernym Samarytaninie oraz przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch synach. Kolejne słowa Jezusa wskazują znowu bardzo konkretnie na to, co ma być treścią tego miłosierdzia wobec bliźnich. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Jezus nie mówi tutaj o jakimś postępowaniu sądowym, ale mówi o tym, aby nie sądzić w codziennych międzyludzkich relacjach. Uczeń Chrystusa nie powinien też nikogo potępiać, ma natomiast odpuszczać, darować winę. Podstawą wypowiedzi Jezusa o nagrodzie ze strony Boga, miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią zanadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Podstawą tych słów Jezusa jest myśl o tym, że nagroda jest zależna od postępowania człowieka. Jednak tą nagrodą, którą Bóg da człowiekowi, będzie miara ogromna, wielka, hojna. Tak wielka, że trudno ją sobie nawet człowiekowi wyobrazić. Widzimy zatem, że w tym fragmencie Ewangelii, który usłyszymy w najbliższą niedzielę w liturgii słowa, Jezus wzywa swoich uczniów do bezinteresownej miłości. Miłości, która wyraża się w codzienności na różne sposoby. Miłości, która nie oczekuje na odwzajemnienie. Miłości, której źródłem jest sam Bóg. Bóg, który jest miłosierny.
Do naszych rozmów w audycji Szukając Słowa Bożego, której gościem jest ksiądz Tomasz Tomaszewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pragniemy zaprosić również naszych radiosłuchaczy. I tak, numery telefonów do naszego studia w Toruniu są następujące: kierunkowy z Polski to 056, następnie 655 23 55, to numer dla naszych słuchaczy z Polski północnej, z Polski południowej 655 23 56. Z zagranicy mamy dwa numery telefonów do dyspozycji naszych słuchaczy. Najpierw kierunkowy z Europy jest to 004856 lub 011 4856 i 655 23 33 lub 655 23 66. Witamy na naszej antenie pierwszego słuchacza. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zatem Tadeusz z Białegostoku. Ja chciałam też włączyć się w tą...
Proszę wyłączyć radio, ono będzie przeszkadzało. Już za chwileczkę usłyszymy naszego słuchacza. Proszę bardzo.
Chodzi mi o te, takie słowa Pana Jezusa. Czyńcie wszystko dobrze innym. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. módlcie się, którzy was oczerniają. Jeżeli, to znaczy dokładnie, jak to rozumieć te słowa, jeżeli na przykład ja chcę dobrze, a potem mój bliźni jakby wykorzystuje moją jakby taką wrażliwość, naiwność, czy taką moją taką lekką może, że bardziej myślę o tym, żeby komuś dobrze czynić, a on to wykorzystuje moją taką uczciwość. Żeby mieć takie, być taki roztropnym, żeby w pewnym momencie powiedzieć nie, że jak to zrobić, tak żeby być po to chrześcijańskie. Zapać, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Jezus tej dzisiejszej Ewangelii, tej niedzielnej Ewangelii, nie mówi o tym, abyśmy byli jacyś naiwni czy nieroztropni. To na pewno nie było zamiarem Pana Jezusa. A kiedy mówi o tym, żebyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, błogosławili tym, którzy nas przeklinają i modlili się za tych, którzy nas oczerniają, to na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że no, to są trudne wyzwania. I że są takie sytuacje, o których choćby tutaj Pan wspomniał, że ktoś może wykorzystywać właśnie to, jeśli przyjmujemy taką postawę, której oczekuje od nas Chrystus. Trzeba się też właśnie z tym liczyć, że ktoś może w jakiś sposób tego nadużywać.
Mamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chcę podzielić taką swoją refleksją, po prostu, żeby miłować ludzi, po prostu człowiek musi sam przed sobą przyznać do swoich błędów, po prostu polecić się Panu Bogu i zawierzyć po prostu wszystko Panu Bogu, po prostu to, co nam dolega. I po prostu tak, po prostu otworzyć swoje serce na Pana Boga, pozwolić się prowadzić, tyle nam jest łatwo. Po prostu kochać tych, którzy nas nie kochają, po prostu w ogóle tych, którzy nas nie miłują, po prostu jest nam łatwiej ponosić wszystko, wszystkie przeciwności w ogóle w życiu. Bóg zapłać, nikt nie ma obowiązku.
Dziękuję bardzo za ten głos. Myślę, że też musimy, odczytując tę niedzielną Ewangelię, pomyśleć o tym, że to my też często przecież bywamy właśnie w roli tych nieprzyjaciół. Że to my jesteśmy często także tymi, którzy właśnie innych przeklinają, innych oczerniają, czy też niestety innych nienawidzą. I żeby zobaczyć właśnie także siebie w tej roli. Że także i my potrzebujemy tego, żeby ktoś za nas się modlił, gdy go właśnie jakoś krzywdzimy, czy żeby nam właśnie błogosławił, gdy go przeklinamy.
Do Radia Maryja dodzwonił się kolejny słuchacz. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Ja chciałam powiedzieć, że w moim życiu, w tym tygodniu uświadomiłam sobie, zdarzyła się podobna historia, jaka zdarzyła się między Saulem a Dawidem. Byłam w wielkiej przyjaźni z bliską sobie koleżanką i zdarzyły się jakieś takie trudne relacje, zazdrości i tak dalej. I chodzi o to, że w tym tygodniu doznałam, jak pięknie jest przeczekać ten czas trudny, czas, w którym nie można się zrozumieć, czas, w którym jesteśmy po ludzku oczerniane, niezrozumiane. Ja po prostu przeczekałam ten czas, modliłam się za nią naprawdę tak jak za siostrę. I w tym tygodniu w moim życiu wydarzyła się bardzo trudna sytuacja. Jestem w sanatorium obecnie, a mój syn potrzebował duchowej pomocy. Został w mieście, gdzie mieszkamy i zadzwoniłam do właśnie tej koleżanki, z którą już jest nam teraz bliżej, lepiej, łatwiej. I ona napisała maila do sióstr karmelitanek. I ja poczułam w sobie naprawdę moc modlitwy, modlitwy wspólnotowej jej, innej mojej przyjaciółki i sióstr. I z synem jest bardzo dobrze i Bogu chwała, że wyszedł z ciężkiej sytuacji. I tak sobie pomyślałam, jak dobrze jest przebaczyć, bo nasze przebaczenie otwiera tej osobie no szansę po prostu na to, żebyśmy znowu byli w przyjaźni. I dla nas samych, ja nie przebaczyłam dlatego, żeby, że tak powiem, mieć dla siebie jakieś korzyści, ale jak dobrze, że ja doznaję owoców tego przebaczenia. Mam w sercu wielką radość i może tak troszkę nieskładnie i zbyt emocjonalnie o tym mówię, ale jestem naprawdę pełna radości właśnie z tego, jakie cudne owoce przynosi przebaczenie. Wszystkim szczęść Boże i wszelkiego dobra.
Dziękujemy za to świadectwo. Ono potwierdza tylko to, że słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, one są możliwe do realizowania w życiu. To nie są jakieś życzenia jakby Jezusa, które nie są do spełnienia przez nas. Pokazuje to, o czym Pani tutaj powiedziała, że przebaczenie jest możliwe i przebaczenie rzeczywiście napełnia serca radością. Nie tylko tego, któremu przebaczamy, ale także serce tego, który właśnie przebacza swojemu bliźniemu.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. My odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Damian z Piaseszna, ja w tej chwili jestem, jadę samochodem. Ja mam takie pytanie. Otóż mój ojciec jest alkoholikiem i kiedyś w rozmowie z nim wyznał, że on bardzo lubi alkohol. Lubi go pić i to jest wszystko. On po prostu lubi go pić. No i generalnie zrujnował tym rodzinę, ona w zasadzie jest no, w rozpadzie. To znaczy mama nie rozwiodła się, nie w tym rzecz, ale na przykład mieszka u mnie, ja jestem pełnoletni, mam swoje mieszkanie, bracia też są u mnie i ojciec został sam w tej chwili. Na skutek tego alkoholizmu, bo on x lat temu wiele się awanturował, no generalnie gehenna była. I teraz mam takie pytanie a propos właśnie tej nauki Chrystusa. Niespecjalnie potrafię sobie na to odpowiedzieć, dlatego właśnie to pytanie jest. Otóż ja powiedziałem mojemu ojcu, że ja mu pomogę, że pomogę mu wyjść z alkoholizmu, to znaczy razem z mamą, żeśmy to mu mówili. Ale żeby on przestał pić wódkę, bo to jest główny problem. On mnie, tak jak już powiedziałem, wyznał, że on to lubi. W związku z powyższym mówię, no jeżeli będziesz pił i będzie to wszystko się działo, to nie oczekuj, że ja będę to aprobował. On jest w tej chwili na emeryturze. Emeryturę przepija w kilka chwil. A potem jest taka sytuacja, że on nie ma na przykład za co jeść. Mimo, że on, tak jak mówię, no tam emerytę po prostu przepija. I teraz tak, jeżeli, jak ja mam się zachować, zgodnie z nauką Chrystusa, żeby właśnie nie wyjść, no, nie wiem, chciałbym powiedzieć na naiwnego, może nie tak złe słowo generalnie, ale jakie mam zrobić? Na przykład, czy ja mam, zgodnie z tą nauką, dać mu pomoc finansową, żeby on miał co jeść, ale on będzie przepinał tą emeryturę, bo on się nie chce zmienić za żadne skarby świata, przynajmniej tak na razie no czynami i słowem, bo mówi, że on lubi pić i koniec. I świadczy o tym, że nie chce się zmienić. I teraz jeżeli ja na przykład dam mu pomoc materialną, to ja w tym momencie będę sankcjonował, może z tego słowa użyłem, będę jakby aprobował jego picie wódki, będę mu pozwalał pić, jednocześnie potem płacąc na pieniądze, dając mu pieniądze na jedzenie. Jak ja mam w takiej sytuacji postąpić zgodnie z nauką chrześcijańską? To jest moje pytanie i ja przełączam się na odbiór, także no, chętnie posłucham odpowiedzi. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Bardzo trudno jest dać taką jakby konkretną odpowiedź, jakiej Pan chyba oczekuje, spodziewa się. Myślę, że ten problem, o którym Pan tutaj powiedział, problem ojca, który ma problem z alkoholem, gdzieś też jest obecny, myślę, w tych słowach Jezusa w tej niedzielnej Ewangelii. Właśnie mamy miłować tych, którzy nie potrafią odwzajemniać naszej miłości. Często jest tak właśnie, że alkohol w rodzinie, w przypadku ojca tutaj konkretnie, może sprawiać, że on jakby nie potrafi odwzajemniać tej miłości, którą obdarzają go, choć jest to trudne, dzieci czy żona. Na pewno postawą, której nie możemy przyjąć takiej sytuacji, byłaby jakaś właśnie nienawiść, jakieś odrzucenie. A pomoc na pewno tak, ale tak jak już tutaj powiedziałem, też roztropna. Taka pomoc, która rzeczywiście ma szansę coś zmienić w tym człowieku, a nie będzie tylko właśnie jakimś pogrążaniem jeszcze jego i całej rodziny w tej trudnej sytuacji.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Też również szczęść Boże. Na wstępie chciałbym powiedzieć po prostu, też dzisiaj pamiętam, że jest rocznica też naszego oczywiście papieża. Oczywiście i też chciałbym szczególne modlitwy, ale ja mam inny tutaj problem. Chciałbym powiedzieć o swoim też problemie. Mogę? Chciałbym Proszę powiedzieć bardzo. Po prostu też po prostu przeszedłem dużo rzeczy i po prostu też jestem młodym człowiekiem, który ma 28 lat i też się wiele słyszy, wiele się nie rozumie, wiele się rozumie. Ja dzisiaj szczególnie w Boga, bo straciłem też ojca rok temu. Teraz na przykład straciłem bardzo bliskiego wuja też z tej intencji. Po prostu też myślę, że po prostu bym się chciał po prostu, no to nie to, że pozdrowić, bo wiadomo, te osoby już nie żyją, ale po prostu bym chciał o tym uznać, że były. I też miałem problem z ojcem, który pił. I to jest właśnie taki problem, że po prostu, no po prostu kłóciliśmy się, nie kłóciliśmy się, ja żyłem po prostu też i teraz dochodzę sprawy spadkowej. I teraz tak się okazuje, że po prostu on miał też syna. No, tak mówię szczerze, ja też po prostu bym chciał przez to radyjko, bo też jestem słuchaczem, poprosić Boga, żeby mnie wysłuchał w ogóle, żeby to się wszystko jakoś zakończyło dobrze, jakoś po prostu wiadomo.
Dziękujemy panu. Na pewno tutaj potrzeba przede wszystkim właśnie modlitwy, zresztą to sam pan tutaj to...
I to jest właśnie to. I ja mówię, że ja wiem też o tym, że trzeba się dużo modlić. Mam jeszcze jedno tylko takie życzonko. Mogę mieć?
Na pewno warto też właśnie w rodzinie ze swoimi bliskimi pamiętać o modlitwie, czy nawet ofiarować mszę świętą w intencji tych zmarłych, którzy może właśnie za życia mieli jakieś problemy, wiemy, że też popełniali błędy. I właśnie mamy jako chrześcijanie, to o czym dzisiaj mówi właśnie to drugie czytanie, tę możliwość właśnie wierząc w zmartwychwstanie, modlić się za tych, którzy umarli, aby i oni dostąpili tej chwały
oczywiście,
zmartwychwstania.
Oczywiście, bo wracając do tego pana, co słyszałem, czy ja mu mam dać pieniądze, nie? Ja po prostu jestem tego zdania. I ten pan musiałby jeszcze odkryć takie sprawy tego typu, że jeżeli tamten pan po prostu nie ma na jedzenie, to ja bym oferował na przykład, żeby mu kupił jakieś artykuły, prawda, żywnościowe, dał jeść, a nie dawał pieniędzy, bo z tego względu, że jeżeli to jest alkohol, jak ten pan mówił, to on będzie pił.
Tak, na pewno tutaj potrzeba roztropności w działaniu.
Oczywiście
i też modlitwy i w modlitwie dzisiejszej różańcowej wieczornej na pewno też te intencje tutaj Panu Bogu polecimy. Szczęść Boże.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie, proszę ojca, mam również niejednokrotnie podobny problem. I chciałabym zweryfikować swój pogląd na sprawę, żeby ojciec to zweryfikował. Przebaczyć to w moim pojęciu nie jest tolerować w dalszym ciągu zło, bo gdybyśmy tak przebaczali bez żadnych, że tak powiem, skutków, no to rosłyby zastępy tych, którzy chcą żyć ludzką krzywdą. I ja myślę, że niejednokrotnie, jeżeli ten, który krzywdził, liczy na to, że i tak wróci do takich samych relacji, jak to było przedtem, to utwierdza go w przekonaniu postawa przebaczającego, gdyby bez skutków przebaczyć, że tak należy robić. Traktowano by nas jako naiwnych. Ja myślę, że przebaczyć trzeba, bo Pan Bóg nam i tak więcej przebaczył, jak my potrafimy przebaczyć. Ale jednak trzeba wymagać poprawy i trzeba zachować rozsądek, roztropność w relacjach dalszych z osobą, która krzywdziła. Nie wiem, czy ja błądzę, czy jest to słuszna moja postawa. I o to bym prosiła, żeby po prostu o komentarz na ten temat, na temat słuszności.
Dziękuję pani bardzo. Myślę, że w jakiś sposób nawet sobie pani już sama odpowiedziała jakby w tym pytaniu, bo właśnie Jezus tej Ewangelii, na którą dzisiaj się pochylamy, mówi: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To właśnie Bóg jest wzorem dla nas, wzorem miłosierdzia. Właśnie tak jak pani powiedziała, Bóg, który odpuszcza bezinteresownie, odpuszcza nieskończenie wiele razy człowiekowi, który właśnie żałuje, który postanawia poprawę, który chce zmieniać swoje życie. Natomiast w tych naszych międzyludzkich relacjach oczywiście my przebaczamy, pragniemy przebaczenia, miłości do drugiego człowieka i czasami widzimy, że ten człowiek jakby się nie zmienia, że mu przebaczamy też wiele razy. Ale no właśnie nie możemy się poddawać. Oczekiwać oczywiście poprawy, żeby ten człowiek się zmieniał, ale myślę, że sami po sobie wiemy, jeśli chodzi o nasze słabości i grzechy, że no nie zawsze jest to takie proste, żeby się tak od razu poprawić. Czasem z czymś borykamy się przez całe życie.
Na naszej antenie witam kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie w tej chwili włączyłam radio i słucham. Poruszony jest problem, który jest moją porażką życiową. Alkoholizm. Wychowałam 7 dzieci przy alkoholiku. I chciałabym temu panu powiedzieć, synowi, żeby nie dawał żadnych pieniędzy. Alkoholizm jest chorobą, ale chorobą na własne życzenie. Chorobą, która straszne tragedie powoduje, która prowadzi do zbrodni, do zwyrodnień przeróżnych, do kalectwa i nie wolno, błagam was, tego tolerować. Alkoholik może się leczyć, jeżeli chce. Trzeba się za niego modlić, owszem, przebaczyć, ale nie wolno tolerować. Nie wolno. To jest straszna rzecz, w Polsce szczególnie.
Dziękujemy.
Mały płosk, alkoholizm tak. Nie spowodował tego, że ja już bym może nie żyła, żeby nie opatrzność Boża.
Dziękujemy pani za ten głos. Myślę, że ten problem jest bardzo istotny i też z pewnością w innych audycjach będzie poruszany. Starajmy się może tutaj dzisiaj jakoś odnosić się w sposób szczególny do tego Bożego Słowa na najbliższą niedzielę.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa ze Szczebrzeszyna. I też mam taki problem, gdyż w tej chwili samotnie wychowuję 2 dzieci. I niestety ojciec moich dzieci no po prostu no nie dawał mi pieniędzy na dzieci. Ja byłam zmuszona go podać o alimenty, tylko właśnie po wysłuchaniu dzisiejszej Ewangelii zastanawiam się, czy ja po prostu dobrze zrobiłam, czy mogłam poszukać jakiejś innej drogi, tyle że no byłam po prostu zdesperowana, dlatego że ja nie miałam za co żyć i on też sobie lubi wypić. W ogóle dzieci są w tej chwili bardzo podenerwowane tą całą sytuacją i nie wiem, jak po prostu co ja mam dalej robić, w jaki sposób mam z nim postępować, aby on się zmienił, jaką drogą iść. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No, podstawową zasadą, która jakby jest tutaj w tej Ewangelii w jakiś konkretny sposób, w konkretach przez Jezusa przedstawiana, jest miłość bliźniego. Miłość, która wiąże się także z odpowiedzialnością, więc jeżeli ojciec zaniedbuje swoje zobowiązania wobec swoich dzieci, no to mamy prawo od niego te zobowiązania egzekwować, jeśli jakby sam z siebie nie poczuwa się do tej odpowiedzialności. Myślę, że to nie jest wbrew jakiejkolwiek miłości do bliźniego, ale właśnie jest to spowodowane miłością do dzieci, które chcemy jak najlepiej wychować i zapewnić im to, czego potrzebują do życia.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Witam, dobry wieczór.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Chciałem zadać takie pytanie w kwestii właśnie miłosierdzia, które jakoś tak nurtuje, ponieważ można różne rzeczy w różny sposób interpretować, rozumieć i tak dalej, o czym świadczą różne wypowiedzi, także na antenie. Więc chciałem po prostu może tak troszeczkę przekornie zadać takie pytanie, ponieważ zostało powiedziane przed chwilą, że Bóg jest miłosierny, no wszyscy są stworzeni na wzór i podobieństwo Pana Boga. No i jak jest miłosierny Pan Bóg wobec swojego Syna, którego wydał na śmierć, na ukrzyżowanie? Czy w taki sposób również, bo w praktyce to się zdarza, my to wiemy, nie będziemy o tym mówić na antenie Radia Maryja, bo to nie wypada. No ale tak się też dzieje, że różne są interpretacje również przez różnych księży, także słów Pisma Świętego i Pana Jezusa i Boga i tak dalej. No więc zdarza się tak, że również się mówi, iż na przykład Jezus jest największym grzesznikiem, ponieważ wziął wszystkie grzechy całego świata, całej ludzkości na siebie. No i to mówią również niektórzy księża. Także można tak interpretować, że skoro Bóg Ojciec był miłosierny wobec swojego Syna w ten sposób, że wydał go na haniebną śmierć, to może wobec tego również w taki sposób wobec bliźnich można postępować. To się dzieje w Kościele, ale ja nie będę mówił o szczegółach. Także to jest takie moje pytanie. Pozdrawiam na razie serdecznie.
Dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim śmierć Jezusa na krzyżu, samo Jego przyjście na ziemię jako człowieka i właśnie zwieńczone śmiercią i zmartwychwstaniem, to jest najwyższy dowód Bożego miłosierdzia. To nie jest coś jakby wbrew temu Bożemu miłosierdziu, czy coś jakby zupełnie niezgodnego z Bożym miłosierdziem. Ale właśnie jest to najwyższy dowód Bożego miłosierdzia. I tutaj trudno jest jakby ustosunkowywać się do jakichś określeń, które Pan tutaj przytoczył, że Jezus jest największym grzesznikiem, czy coś podobnego. Jeśli ktoś tak mówi, to pewnie mówi to w jakimś kontekście i może są to jakieś skróty myślowe. Natomiast trudno jest, czy właśnie nie możemy mówić o tym, że Pan Bóg nie był miłosierny, dlatego że dał swojego Syna. Właśnie to jest najwyższy dowód miłosierdzia Pana Boga. Syn, który dobrowolnie przyjął wolę swojego Ojca i umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. To jest ten dowód, najwyższy dowód Bożej miłości, miłosierdzia.
Na naszej antenie witam kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Ja dzwonię w sprawie, która już tu dzisiaj była wiele razy poruszana. Jestem po prostu na następnym etapie alkoholizmu, z tym, że tu chodzi o to, że mój mąż odszedł ode mnie, nie godząc się w cudzysłowie z warunkami, które powiedziałam mu, albo będzie się leczył i damy sobie szansę w separacji, albo po prostu, tak jak sam zasugerował, on sam mi wyznaczy czas. W tej chwili sprawa się tak bardzo rozwinęła, że pod wpływem mojej siostry, która uważała, że ja go gnębię przez kilka lat, pod wpływem znajomej, która się pojawiła raptem całkiem blisko w jego okolicy, sprowadziła się do niego, uważają, że między nimi wybuchła nowa, piękna miłość. Nie określając jej pochodzenia, cały czas mam na sumieniu moje życie i zbawienie duszy mojego męża, który po prostu, delikatnie mówiąc, uciekł od obowiązku i od tego, że mógłby się leczyć i mógłby poprawić sytuację. Nie spełnił, nie chciał, nie zadowolił się. Usłyszałam wiele przykrych słów od bliskich. postanowiłam po prostu stworzyć sprawę rozwodową i żeby nie dawać mu szansy, by nie dalej krzywdził i mojego dziecka, będę starała się o następne postępowanie, by on nie bazował na mojej może naiwności, bo ja przez 19 lat starałam mu się w każdym sposobie pomagać mu. Uważam się może niewykorzystana, ale i też nieprzegrana, ale uważam się, że on znowu wykorzystał swoją wyższość nade mną i uciekł. Co zrobić w takiej sytuacji, jak dalej postępować? Jestem w stanie mu dalej przebaczyć, gdyby on zrezygnował z ówczesnego życia. Żyje w nierządzie, żyje w grzechu. A jednak mu się to podoba. Jak pomóc człowiekowi, który nie chce żyć miłością? To wszystko Bóg zapłaci.
Dziękuję. Na pewno nikogo na siłę nie można zmusić do miłości. Pewnie, że jeśli ktoś się czegoś podjął, zobowiązał się poprzez sakrament małżeństwa, poprzez bycie ojcem, zobowiązał się, czy podjął odpowiedzialność, to powinien się z tej odpowiedzialności wywiązywać. Natomiast jeśli jakoś sprzeniewierza się swoim decyzjom, no to rodzi to oczywiście ból i czasami dramaty ogromne ludzi, no ale jesteśmy tutaj czasem po ludzku właśnie bezradni i pozostaje nam, jeśli te ludzkie środki, których próbujemy, nie przynoszą skutków, to zawsze i przede wszystkim sięgamy po te środki nadprzyrodzone, po właśnie modlitwę, ale też właśnie jest to jaki namacalny dowód tego, że ta właśnie miłość nie zawsze jest odwzajemniana. Miłość, którą my mamy świadczyć właśnie wobec bliźniego.
Książę, nasz czas dobiega końca. Mamy niespełna 3 minuty. Bym prosił o kilka słów podsumowania dzisiejszej audycji.
Myślę, że to, co ta niedzielna liturgia słowa w sposób szczególny do nas mówi, to jest właśnie to Boże wołanie o miłość, o miłosierdzie, które mamy okazywać drugiemu człowiekowi. I szczególnie może to pierwsze czytanie z Księgi Samuela pokazało nam właśnie tą bardzo konkretną sytuację, w której Dawid oszczędził swojego wroga, tego, który czyhał na jego życie, który go prześladował, który chciał go zabić. A mimo tego właśnie Dawid poprzez miłość, poprzez zaufanie do Pana Boga postanowił ocalić Saula. Właśnie może także poprzez to coś mu uświadomić, że działa wbrew miłości, wbrew temu, czego Pan Bóg od niego oczekiwał. Widzimy, że ta Ewangelia, którą usłyszymy w niedzielę, te słowa Jezusa są bardzo trudne. Świadczą o tym choćby te telefony, które były dowodem tych różnych, świadectwem różnych problemów, które gdzieś mamy właśnie w tych naszych międzyludzkich relacjach. Ale jeśli Jezus mówi do nas takie trudne słowa, wymagające, to też nie pozostawia nas bez pomocy, bez łaski, bo tylko z pomocą Jego łaski jesteśmy w stanie te Jego słowa realizować w konkretach naszego życia. Więc warto, myślę, zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym taką zachętą dla nas wszystkich, wezwaniem, abyśmy nie poddawali się, gdy nam się tych słów nie udaje wprowadzać w życie, ale żebyśmy odważnie z pomocą Pana Boga starali się naśladować właśnie Jego miłosierdzie.
Dziękuję serdecznie za obecność w naszym studiu, za obecność na tej audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem Radia Maryja, naszych radiosłuchaczy, był ksiądz Tomasz Tomaszewski, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.